Mówi Paryż, Radio France International. Wtorek, 4 sierpnia, 65 lat temu w Powstaniu Warszawskim zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński. Z paryskiego domu radia nad Sekwajoną witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Agnieszka Piedel i technik Toma. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie dziennik przygotowany wraz z Anną Bernhardt, przegląd prasy, pióra Sylwii Lips i Krzysztofa Rutkowskiego, następnie Euranet w opracowaniu Anny Bernhardt i część magazynowa naszej audycji, a w niej pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera, powtórka paryskiego jazzu Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego, która ten wybór zakończy. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w skrócie. Były prezydent USA Bill Clinton złożył wizytę przywódcy Korei Północnej Kim Jong-ilowi. Wizyta ma na celu uwolnienie dwóch dziennikarek amerykańskich więzionych w Pchenianie. Na 3 dni przed pierwszą rocznicą konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Moskwa oskarża Waszyngton i Kijów o dozbrajanie Tbilisi. Bez entuzjazmu mieszkańcy Nigru w zachodniej Afryce głosują nad przyjęciem nowej konstytucji, która pozwoliłaby prezydentowi na sprawowanie tej funkcji dożywotnio. Nowe zamachy w Afganistanie. Schwytany został jeden z lokalnych przywódców talibów, Mullah Borhan. Były prezydent Stanów Zjednoczonych z wizytą w Pchenianie to zakrawa na dowcip. Jest jednak prawdą. Bill Clinton udał się w tę błyskawiczną podróż, by doprowadzić do uwolnienia z koreańskiego więzienia dwóch amerykańskich dziennikarek. Obserwatorzy są zdania, że wizyta ta, acz wymuszona okolicznościami, mogłaby się przyczynić do podjęcia dialogu między oboma państwami. Czy tak będzie?
Mała dziewczynka z bukietem kwiatów i śmiertelnie poważny, wysoki rangą, ale nie za wysoką, urzędnik. Powitanie na lotnisku w stolicy Korei Północnej odbyło się według przyjętego zwyczaju, choć wizyta nie była wcześniej ustalona. Ale gość wysiadający z samolotu był dosyć wyjątkowy, a misja, jaką mu powierzono, nie jest łatwa. Gościem komunistycznego reżimu jest były prezydent Stanów Zjednoczonych, a zarazem mąż obecnej szefowej amerykańskiej dyplomacji Bill Clinton. Pospieszył on na pomoc dwóm dziennikarkom amerykańskim, które nielegalnie z Chin przedostały się do Korei Północnej, gdzie je 17 marca aresztowano. Następnie odbył się sąd i dziennikarki pracujące dla telewizji Current TV, której współzałożycielem jest były wiceprezydent Al Gore, zostały skazane na karę 12 lat ciężkich robót. Wszelkie starania i wysiłki dyplomatyczne, by uwolnić Amerykanki, nie przyniosły żadnych rezultatów, stąd też wizyta Billa Clintona, którego we wtorek wieczorem obiecał przyjąć sam Kim Jong-il. Rozmowy w Korei dotyczą nie tylko losów dziennikarek, ale zapewne też programu nuklearnego i ostatnich prób jądrowych i z pociskami krótkiego zasięgu, prób, które wywołały protesty na całym niemal świecie i sprowokowały kolejną rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ-u przeciwko Pchenianowi. Tekst ten z kolei wywołał gwałtowną reakcję komunistycznego reżimu, który zapowiedział, że nie zrezygnuje ze swych ambicji nuklearnych i wycofał się z negocjacji na ten temat. Impas trwa nadal. Czy te dwie sprawy zostaną połączone? Czy dziennikarki posłużą za monetę przetargową? Nie jest pewne. Prezydent Barack Obama, wyrażając zaniepokojenie losem uwięzionych kobiet, jednocześnie odmówił połączenia tych dwóch spraw.
Tu Paryż RFI. Na 3 dni przed pierwszą rocznicą konfliktu rosyjsko-gruzińskiego w Osetii Południowej mnożą się incydenty i prowokacje. We wtorek Moskwa oskarżyła Waszyngton i Kijów o dozbrajanie Tbilisi. Godne pożałowania jest, że Amerykanie gotowi są odbudować arsenał wojenny Gruzji, powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Grigorij Karasin i dodał: Waszyngton odgrywa kluczową rolę w szykowaniu gruzińskiej machiny wojennej. W oświadczeniu skierowanym do agencji Interfax Karazin oskarża również Ukrainę o nieprzyjazne zachowanie i aktywne zbrojenie reżimu Michaila Saakaszwilego. Grigorij Karazin Sprecyzował, że Rosja podejmie odpowiednie kroki, by zapobiec rewizjonistycznym ciągotom Gruzji. Moskwa zapowiedziała już, że wzmacnia stan pogotowia swych wojsk w Osetii Południowej i uprzedziła Tbilisi, że rezerwuje sobie prawo użycia siły w obronie secesjonistycznego terytorium. W tym wybuchowym regionie istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidywalnego rozwoju wydarzeń, stwierdził Karazin w wywiadzie udzielonym rządowemu dziennikowi Rosyjskiego Gazeta. Gruzja tymczasem podejrzewa, że Rosja ostrzy sobie zęby na dwa sąsiednie terytoria. Są to wieś Kweci w rejonie miasta Gori w Gruzji i przełomy rzeki Truso, które prezydent samozwańczej Osetii Południowej Eduard Kokoity nazwał ostatnio odwiecznym terytorium osetyńskim. Obserwatorzy z ramienia Unii Europejskiej są obecnie jedynymi zachodnimi ekspertami w terenie po wydaleniu przez Rosję misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i ONZ. Nie mają oni jednak prawa wstępu do rebelianckiej republiki. W dniach od 7 do 10 sierpnia w Osetii Południowej przewidziano liczne uroczystości rocznicowe związane z konfliktem sprzed roku. Super szeryfi bez widocznego entuzjazmu. Nigerczycy głosują we wtorek w referendum na temat nowej konstytucji. Do poparcia gromkim tak nowej ustawy zasadniczej namawiał swych współobywateli 71-letni prezydent Nigru Mamadu Tandja. Pozwoli mu ona w głównej mierze na pozostanie u steru władzy pomimo krytyk ze wszystkich niemal stron. Opozycja wezwała do bojkotu urn. W połowie dnia frekwencja była bardzo słaba, odnotowała korespondent AFP w Niamey. Prywatne radio Anfani jest zdania, że apel o bojkot został masowo wysłuchany. Nowa konstytucja pozwoli Tandży, który mógłby się wycofać w grudniu po dwóch kolejnych mandatach prezydenckich, na pozostanie na tym stanowisku do roku 2012, w następstwie czego prezydent, jeśli tak jeszcze można go nazwać, mógłby stawać do wyborów tyle razy, ile dusza zapragnie. Kontrowersyjne referendum pogrożyło słabo rozwinięty gospodarczo Niger, będący mimo to trzecim producentem uranu na świecie, w bezprecedensowym kryzysie politycznym. Tu Paryż RFI. 21 osób zginęło, w tym 16 talibów, jeden agent wywiadu i 4 cywilów w różnych zamachach, do których doszło we wtorek w Afganistanie. 9 rakiet spadło na stolicę kraju Kabul, raniąc mężczyznę i dziecko. To pierwszy tego typu atak od kilku miesięcy, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W prowincji Zabul na południu kraju zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu samochodu tajnych służb afgańskich, niedaleko szeroko uczęszczanego bazy. Zginęło 4 cywilów i 1 agent. 16 cywilów, 2 agentów z tajnych służb i 1 policjant zostało rannych w tym zamachu, do którego przygotowania nikt się nie przyznał. Jak poinformowało dowództwo kontyngentu nowozelandzkiego stacjonującego w prowincji Bamiyan w centrum kraju, wojska afgańskie wspierane przez siły nowozelandzkie schwytały przywódcę tamtejszych talibów Mułę Borhana, podejrzewanego o zorganizowanie licznych ataków w regionie. Za pomoc w jego schwytaniu wyznaczono nagrodę 10 tysięcy dolarów. Na konferencji prasowej zorganizowanej w Bagdadzie rzecznik armii irackiej generał Qasem Atta przedstawił nagranie z zeznaniami domniemanego zabójcy dziennikarki telewizji Al Arabiya, zgwałconej i zamordowanej w lutym 2006 roku w Samarze na północy Iraku. Dziennikarka Atwar Bahyat, jej kamerzysta Andan Abdallah i dźwiękowiec Khaled Mohsen z telewizji arabskiej Al Arabiya z siedzibą w Dubaju zostali porwani podczas reportażu w sprawie zamachu na mauzoleum szyickie w Samarze 22 lutego 2006 roku. Ich ciała zostały odnalezione nazajutrz. To był dziennik Tu Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Sylwia Gips i Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej. Sylwia Gips.
Jak wyprostować wieżę w Pizie, ochronić Wenecję przed wodą i obronić nas wszystkich przed grypą A? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy na łamach dzienników Libération, Le Figaro i Les Echos, podczas gdy Le Parisien Aujourd'hui en France odpręża nas migawkami z wakacji. Nie wszystkie wakacyjne wiadomości są jednak dobre. Turyści liczą się podobno z każdym groszem. Na koloniach na południu Francji 11-letnia dziewczynka utonęła podczas spływu rzeką Durance i we wszystkich gazetach można można znaleźć reportaże na temat niebezpiecznych rozrywek, kompetencji i liczby instruktorów i wychowawców. Dziennik Libération z kolei ujawnia tajemnice deputowanych, czyli wysokość dodatków do pensji na cele reprezentacyjne, którą zgodzili się podać do wiadomości publicznej trzej socjaliści i tylko oni. We Francji płace, a jeszcze bardziej wynagrodzenia dodatkowe, są tematem tabu, nawet w parlamencie. Dziennik La Croix pisze na czołówce o prezydentach z nieograniczoną kadencją, dając przykład Mahmouda Ahmadinejada w Iranie i Mamadou Tandji w Nigrze. Pierwszy został ponownie wybrany dzięki nieprawidłowym wyborom. Drugi rozpisał referendum 4 sierpnia, które ma przedłużyć jego rządy do 2012 roku. Politolog Jean-François Bayard mówi na łamach La Croix, że autorytarni władcy, nawet jeśli wybili się dzięki wojnom wyzwoleńczym albo rewolucjom pałacowym, zawsze w końcu szukają legitymizacji w urnach, zmieniając w razie potrzeby konstytucję, jak to uczynił Hugo Chavez w Wenezueli. Czy istnieją punkty wspólne wszystkim reżimom autorytarnym? Pyta redakcja La Croix. Zdaniem eksperta, autorytaryzm nie zakorzenił się w żadnej kulturze. W latach 50. twierdzono, że dyktatury mnożą się w Ameryce Łacińskiej z powodu kultury macho, a potem wszyscy się przekonali, że demokracja w Ameryce Łacińskiej jest możliwa. Uważa się, że przyczyną istnienia dyktatur w Azji Wschodniej są wartości konfucjanizmu albo że wartości kultury arabskiej lub islam są sprzeczne z pluralizmem. A przecież istnieją demokratyczne Chiny na Tajwanie, a w Turcji długo obserwowano wahania między demokracją a reżimem autorytarnym, wojskowym i laickim, aż w końcu gwarantem demokracji stała się partia o charakterze muzułmańskim. Istnieje islam republikański. Trzeba odróżniać kulturę od reżimu. Jak rozpoznać nadejście dyktatury? Pyta dziennik La Croix. Zdaniem francuskiego politologa pierwszą oznaką jest naruszenie wolności wyborów. Przywódca demokratycznego państwa może przegrać wybory. Niepewny wynik głosowania jest elementem decydującym, ale to jeszcze nie wystarczy. Konieczna jest silna opozycja. Reżim musi ją respektować, ona sama musi się szanować. Mało jest przywódców opozycji w Afryce Podrównikowej gotowych pozostać w opozycji po przegranych wyborach. Potrzebna jest też wolna prasa i uniwersytety. Na Czarnym Lądzie wyższe uczelnie są często przedsionkiem politbiura jednej partii. Ważny jest niezależny wymiar sprawiedliwości, który może się stać filarem oporu przeciwko autorytaryzmowi. I wreszcie element, o którym się często zapomina – ekonomiczny wymiar represji. Autorytarny przywódca może kontrolować społeczeństwo i dławić opór za pomocą polityki podatkowej albo kredytu. Jak przełamać spiralę dyktatur, chce wiedzieć dziennik La Croix. Zdaniem Jean-François Bayarda społeczeństwa są prawdziwym źródłem i dyktatury, i demokracji. Istnieje obowiązek przyzwoitości, który powinniśmy sobie narzucić. Francja nie przestrzega go w stosunku do niektórych dyktatur. Na przykład prezydent Czadu Idriss Déby mógł zlikwidować fizycznie całą opozycję pod parasolem wojsk francuskich. Trzeba przyznać, że obcy kraj niewiele może przeciwko zaprowadzeniu dyktatury, ale zachowanie pewnej przyzwoitości jest przynajmniej źródłem nadziei dla bojowników o wolność. Czytamy na łamach katolickiego dziennika La Croix.
Krzysztof Rutkowski.
Coraz większe wyrafinowanie, coraz częstsze ataki. Talibowie nękają międzynarodowe oddziały NATO w Afganistanie ochoczo i z zapałem na 3 tygodnie przed wyborami prezydenckimi w tym kraju. Czytamy w Le Monde. Lipiec był dla wojsk NATO złowieszczy. W tym miesiącu zginęło 75 żołnierzy, w tym kolejny żołnierz francuski. Talibowie zdecydowali się na wojnę podjazdową, na nękanie przeciwnika różnymi sposobami z rozmaitych kątów. Talibowie liczą przede wszystkim na demoralizację. Jeśli żołnierzom odechce się walczyć, to będzie ich zwycięstwo. Przykład brytyjskiego żołnierza, który odmówił powrotu na służbę i stanął przed sądem wojskowym, jest wymowny. Anthony Baudin, lat 22, jest najnowszą francuską ofiarą wojny w Afganistanie. Kapral 3. Dywizji Piechoty Morskiej zastąpił wraz z kolegami oddział strzelców alpejskich na początku lipca. Patrol mieszany 160 żołnierzy francuskich i 60 żołnierzy afgańskich został zaatakowany w Dolinie Gajne. Talibowie zostali poinformowani o patrolu przez donosicieli. Wedle francuskiego dowództwa to nie była powtórka z ataku z 18 sierpnia 2008 roku, podczas którego zginęło 10 francuskich żołnierzy. Tym razem nie można mówić o żadnych zaniedbaniach czy lekkomyślności. Wszelkie reguły sztuki wojennej były przestrzegane, ale wojna to wojna, dodał rzecznik francuskiego dowództwa wojsk w Afganistanie, cytowany przez Le Monde. W sobotę walki z talibami trwały ponad 2 godziny, pomimo prawie natychmiastowego wsparcia lotnictwa. 2 kolejnych żołnierzy odniosło w walce rany. Według obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych oceniających ewolucję sytuacji w regionie, w ciągu ostatnich 2 miesięcy talibowie powiększyli znacznie swą liczebność i ściągnęli jeszcze grupy organizacji Hezb-e Islami pod dowództwem Gulbuddina Hejmajtara. Według oceny wywiadu afgańskiego w rejonie Kapisy operuje co najmniej 40 oddziałów talibów i 5 oddziałów Hezb-e Islami. Nie wiadomo, które z nich zaatakowały patrol francusko-afgański. Koszta wojny afgańskiej i rosnąca liczba ofiar pośród żołnierzy jest coraz większą trudnością tolerowana przez społeczeństwa zachodnie. W niedzielę w Londynie Komisja Spraw Zagranicznych Izby Gmin przedstawiła raport bardzo krytyczny wobec działań NATO. Oto fragmenty tego raportu. Wysiłki międzynarodowej koalicji przyniosły od roku 2001 mniej niż się spodziewano, a skutek działań został bardzo osłabiony na skutek braku wyraźnej wizji oraz strategii opartej na realiach historycznych, kulturalnych i politycznych Afganistanu. Czytamy w Le Monde.
RFI Radio Świata.
Euronet. RFI z Paryża.
Anna Bernhardt.
Praca na czarno to zjawisko w większym czy mniejszym stopniu, ale występujące we wszystkich krajach Europy. Od czasu do czasu media donoszą o szczególnie skandalicznych przypadkach niewolniczego wykorzystywania pracowników. Pamiętamy informacje o Polakach pracujących we włoskich gospodarstwach czy robotnikach na francuskich budowach. Najgorzej traktowani są jednak zazwyczaj przybysze z Afryki czy Azji, najczęściej nielegalnie przebywający na terytorium danego kraju i w związku z tym bojący się wydalenia do ojczyzny. We Francji, gdzie praca na czarno nie należy też do rzadkości, oburzenie wywołało ostatnio doniesienie o nielegalnie zatrudnionych strażnikach. Sprawa niemal banalna, gdyby nie fakt, że emigranci ci bez prawa pobytu pracują dla SNCF, czyli francuskich państwowych linii kolejowych. Przepraszamy, serwis nieczynny. Taka odpowiedź spotka każdego, kto próbuje się skontaktować z podwykonawcą SNCF zatrudniającym strażników, którzy z psami kontrolują dworce paryskie. Jednym z nich jest Sissy, tak się oficjalnie przedstawia w pracy, ale jego prawdziwe imię brzmi Amin Keistas. Przybył z Somalii, a jako strażnik pracuje od 2004 roku dla podwykonawcy SNCF-u. Jego region działania to dworzec Świętego Łazarza i jedna z linii szybkiego metra. Jak każdego dnia zaczyna zmianę, przedstawiając się jako Sissy.
Bonjour, monsieur Sissé, plus de service.
Aminowi w pracy towarzyszy pies, duma swego właściciela.
Mon chien, il s'appelle Chance. Chance de Savenas. Il aura 2 ans le 16 août.
Mój pies nazywa się Chance. Będzie miał 2 lata 16 sierpnia. Kupiłem go od hodowcy za 800 euro. To mój pies, podkreśla Amin, który pracuje prawie bez przerwy. A ile zarabia?
Ce que je gagne, c'est proportionnel au nombre d'heures que j'ai fait.
Zarabiam tyle, ile godzin pracuję. To jest proporcjonalne do czasu pracy. 100 godzin, 150 euro. Wiedziałem dobrze, że to jest podwykonawca, ale na początku nie ma się wyboru. Jesteśmy zmuszeni do zaakceptowania rzeczy, które wcale nam się nie podobają. A potem w miarę integracji, bo przecież zacząłem pracować w 2004 roku, to nie było wczoraj, więc w miarę upływu czasu domagaliśmy się lepszych warunków. To normalne i logiczne, ale pomimo próśb i protestów nic się nie zmienia. W następnym miesiącu dają ci za to mało godzin, bo przecież dobrze wiedzą, że niczego nie możemy zrobić. Nie mamy żadnej ochrony, po prostu niczego. Ja mam książeczkę zdrowia, ale nie śmiem iść do szpitala, by się leczyć, bo boję się, że mnie zadenuncjują. Amin jest jednym z 39 strażników, którzy zdobyli się na odwagę i opowiedzieli całą historię związką z zawodowym kolejarzy. Imigranci zatrudnieni od 5 lat na prawie niewolniczych warunkach, jak powiedział minister imigracji, mają nadzieję, że wreszcie przysługiwać im będą świadczenia, na które płacą od lat składki, no i wreszcie porządny kontrakt o zatrudnieniu. Syndykalista Frédéric Legage, zajmujący się sprawą strażników, podkreśla, w jak trudnych warunkach oni pracują.
Disons que la majorité déjà d'entre eux sont issus de la sous-traitance, je vais l'appeler comme ça. Ce qui se passe, c'est que
większość z nich jest zatrudnione przez, nazwijmy to, podwykonawców. Często pracują oni wieczorem i nocą od 19 do 2 rano, a później od 2 rano do południa są zaplanowani już w innym miejscu, na przykład do pilnowania składów w zajezdni. I mają oni praktycznie wolnych dni w miesiącu. Mam tutaj właśnie miesięczny wykaz służby jednej osoby, gdzie są tylko 3 dni wolne. A niektórzy nawet tego nie mieli, bo w ostatniej chwili byli wzywani telefonicznie do pracy. I w dodatku byli oni płaceni po najniższej legalnej stawce. Sądząc po przelewach, które mogliśmy sprawdzić, było to od 900 do 1300 euro. Za taką pracę przez 30 dni w miesiącu to naprawdę nędzna zapłata.
Ça tourne entre 900 et 1300 euros. Pour de travail et 30 jours par mois, c'est pas cher payé.
Minister imigracji Eric Besson zażądał przebadania sytuacji wszystkich pracujących dla SNCF ludzi i zapowiedział, że wobec właścicieli firm, którzy z pogwałceniem prawa pracy, przepisów dotyczących dokumentów pobytowych, a także praw człowieka, zostaną wyciągnięte sankcje administracyjne. Ponieważ podwykonawcy ci to często firmy prowadzone przez cudzoziemców, minister zagroził właścicielom pozbawieniem ich prawa pobytu i wydaleniem z Francji. Natomiast sprawą zalegalizowania pobytu strażników zajmuje się prefektura, rozpatrując każdy przypadek osobno. Ci, którzy zdecydowali się na otwarte wystąpienie i na współpracę z władzami, mogą raczej liczyć na przychylne załatwienie sprawy. Ale nikt nie ma wątpliwości, że 39 odważnych to tylko czubek góry lodowej.
Paryż, RFI. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Kiedyś czytałem, ale nie pamiętam gdzie, że niektóre stare kobiety korsykańskie zachodziły w świąteczne wieczory do domów zmarłych, by ich słuchać i naradzać się z nimi w sprawie siewu oraz w innych kwestiach dotyczących godziwego życia. Tak pisał Sebald w Campo Santo, a ja na własne oczy widziałem. Korsykańskie obrzędy pogrzebowe były wypracowane w najdrobniejszych szczegółach i ogromnie teatralne. Zamykano drzwi i okna domu żałoby, czasami malowano na czarno całą fasadę. Trup umyty i ubrany w czysty przyodziewek lub w przypadku dość częstym nagłej śmierci, w ubranie poplamione krwią, był wystawiany w największej izbie, która bywała częściej pomieszczeniem przeznaczonym dla zmarłych niż dla żywych, zwanej Antichi lub Antinati. Tu właśnie od czasów wynalezienia fotografii, która w gruncie rzeczy nie jest niczym innym niż materializowaniem duchów za pomocą środków magicznych ogromnie podejrzanych, zawieszano na ścianach portrety rodziców, dziadków i innych członków bardziej lub mniej bliskiej rodziny uznawanych, chociaż lub właśnie dlatego, że nie żyli, za prawdziwych przywódców klanu. Pod ich nieprzekupnym spojrzeniem trwało żałobne czuwanie przez całą noc, a kiedy zmarli byli ofiarą mordu, wyrywały sobie owe kobiety włosy niczym antyczne furie i rozdrapywały twarze, wedle wszelkich oznak traciły panowanie nad sobą z powodu zaślepiającego gniewu i bólu, a w tym samym czasie mężczyźni stali w ciemnym korytarzu i na schodach, uderzając rytmicznie o ziemię kolbami swoich strzelb. Od wieku XIX do międzywojennego dwudziestolecia naoczni świadkowie czuwań żałobnych podkreślali nadzwyczajną zdolność płaczek do stopniowego wpadania w trans, w stan zakłóconej równowagi i utraty świadomości, choć jednocześnie nie sprawiały one wrażenia najmniejszego zaangażowania emocjonalnego. Niektórzy świadkowie mówili nawet o uderzającym braku emocji, a nawet o zesztywnieniu, kiedy śpiewaczka mimo namiętności eksplodującej konwulsyjnie w wysokich tonach nie uroniła najmniejszej łzy. A jednak pomiędzy pewnym wyrachowaniem i prawdziwą rozpaczą, rzeczywiście prowadzącą aż do utraty tożsamości, nie występuje sprzeczność, ponieważ stan pomiędzy ekspresją przypominającą uduszenie z powodu dławiącego bólu psychicznego, docierającego do najgłębszych zakątków duszy, i manipulacją w celu nadania bólowi wobec publiczności, przed którą wystawia się cierpienie estetycznych form za pomocą sprawdzonych środków, by nie rzec cwaniactwa, znany jest dobrze w różnych cywilizacjach i stanowi najbardziej charakterystyczny charakterystyczną cechę naszego chorego, oszalałego gatunku. Fraser, Huizinga, Eliade, Lévi-Strauss i Bilz wielokrotnie opisywali sposób, w jaki członkowie dawnych cywilizacji trybalnych świętowali rytuały inicjacyjne lub ofiarne, zachowując zawsze postać samoświadomości uśpionej, wiedzę bardzo precyzyjną, że ich paroksyzmy i spazmy powiązane z ranami, z samookaleczaniem, są w gruncie rzeczy czystą komedią, która jednak mogła prowadzić do śmierci. Podobnie ludzie w poważnym kryzysie psychicznym czują gdzieś w głębi serca, że grają rolę w sztuce napisanej precyzyjnie na miarę ich ciał. Ponadto patologiczna dyspozycyjność korsykańskich voceratrici, polegająca na całkowitej ekstazie i jednocześnie na absolutnej kontroli, prawdopodobnie różni się tylko w nikłym stopniu od somnambulików na operowych scenach, którzy co najmniej od 200 lat padają każdego wieczora ofiarami znakomicie wyreżyserowanej histerii. W każdym jednak razie, po obrzędowych lamentach, w domu żałoby pogrążonym w półcieniach, oświetlanym chwiejnym płomieniem jedynej świecy, zaczynała się stypa. Wydatki na stypę, trwające nieraz wiele dni, ponoszone przez rodzinę zmarłego dla uczczenia jego pamięci i dla chwały domu, były tak wielkie, że wpędzały nieraz w ruinę, jeśli stypy mnożyły się bez końca, a ofiar z powodu wendety nieustannie przybywało. Na Korsyce noszono żałobę przez 5 lat i dłużej, przez całe życie, w wypadku straty małżonka. Nie trzeba się więc dziwić, że czarna suknia z czarną chustą na głowę lub czarny welurowy garnitur mógł uchodzić za narodowy strój Korsykan aż do połowy XX wieku. Dawni podróżnicy postrzegali wokół czarnych sylwetek wypełniających uliczki miast i miasteczek aureole melancholii, która kładła się cieniem na zieloności roślin nawet w dni najradośniej pulsujące słońcem, przypominające obrazy Poussina, na przykład rzeźni Wniątek lub Śmierć Germanicusa.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Multimedia Stefan Rieger.
Najstarszy zawód świata to wcale nie ta pani, o której myślicie, lecz cokolwiek, co nazwiemy tu roboczo medium albo dziennikarzem, a co umie wskazać jej adres. Od początków życia o wszystkim decyduje informacja, gdzie jest jedzonko lub samiczka, jak uniknąć drapieżnika lub trującego grzyba, czy ewentualnie na nieco wyższym stadium rozwoju, dlaczego jest coś zamiast nic. Dzisiaj wyszukiwanie informacji stało się dziedziną najbardziej strategiczną, gdyż to wrota, przez które każdy z nas wkracza do sezamu sieci nad sieciami, rozplecionej przez pająki mniej lub bardziej zainteresowane naszymi popędami konsumenta i zawartością naszego portfela. Microsoft, firma dosyć arogancka o kulturze sprzed internetowej rewolucji, która przegapiła większość cyberpociągów, od pewnego czasu próbuje dołączyć do peletonu, zwykle skupując lub przynajmniej przekupując rywali. Od dobrych 4 lat próbowała też wziąć szturmem lub podstępem twierdzę Yahoo, weterana netu, który choć nadgryziony zębem czasu zachował resztki świetności z pionierskiej ery i nade wszystko szeroko rozbudowaną sieć kontaktów i klientów. Czasem wystarczy poczekać, zamiast łożyć się na zbrojenia i ofiara sama wpadnie w nasze sidła. Jeszcze rok temu Microsoft gotów był wyłożyć na stół blisko $50 miliardów, czyli o 2/3 więcej niż ówczesna wartość giełdowa Yahoo, ale założyciel firmy Jerry Yang za żadne pieniądze nie chciał się sprzedać. Następca Billa Gatesa, Steve Ballmer, miał jednak na tyle długie ręce, że umiał nakłonić akcjonariuszy Yahoo do podziękowania Yangowi za usługi i zastąpienia go nowym szefem, a raczej szefową, Carol Bass, która okazała się mniej odporna na zaloty. I w rezultacie w rok później Yahoo poszedł w jasyr za frajer ku uciesze tychże akcjonariuszy, jak się domyślamy, gdyż miliardy przeleciały im koło nos. Ale też nie ma odtąd mowy o wykupieniu czy fuzji. W myśl umowy podpisanej z końcem lipca obie firmy zachowują pełną autonomię, wiążąc się na 10 lat w jednej tylko, lecz kluczowej dziedzinie wyszukiwania informacji. Sens sojuszu jest na pierwszy rzut oka oczywisty. Złamać hegemonię Google'a, który na rynku wyszukiwarek panuje niepodzielnie w co najmniej 70%, licząc Chińczyków i inne egzotyczne cywilizacje. Sprawa wydaje się beznadziejna, ale Lecz maleńkiego klina wbił właśnie Microsoft, którego ciepła jeszcze wyszukiwarka Bing oceniona została przez specjalistów przychylnie i po paru miesiącach wymościła sobie ponad 8% miejsce na rynku amerykańskim. Mariasz wyszukiwarek Bing i Yahoo pozwolić ma perspektywicznie na wyrwanie Google'owi blisko 1/3 rynku informacji, ale to czysta spekulacja, nawet jeśli wielu biznesmenów i reklamiarzy patrzy przychylnie na szansę zrobienia wyrwy w monopolu Google'a, którego arogancja budzi zrozumiałe obawy. Sztuka wyszukiwania nie jest bowiem sztuką dodawania i ani algorytmów, ani zupełnie różnych doświadczeń nie da się od tak zsumować. Nikt zatem nie wie, co zrodzi się z tego nieprawego łoża. Jest mocno wątpliwe, aby pożeniły się ekipy informatyków wykarmionych całkiem innym cyckiem. Znawcy przedmiotu sądzą, że silnikiem informacyjnym będzie w tym stadle wyszukiwarka Bing, rokująca większe nadzieje niż maszyna parowa Made in Yahoo. Użytkownicy Yahoo jeździć będą po sieci Bingiem, a ich firma odwdzięczy się Microsoftowi udostępnieniem mu sieci linków komercyjnych i reklamowych. Bitwa o wyszukiwanie informacji w sieci prawdopodobnie z góry jest przegrana, gdyż astronomiczna przewaga Google'a i jego duch innowacji chronią go zapewne trwale przed zakusami konkurencji. Microsoft pewnie nie ma co do tego złudzeń i w tych manewrach chodzi głównie o zajęcie strategicznych pozycji na polu bitwy o reklamę, profilowanie konsumentów i rynek poczty elektronicznej lub, szerzej rzecz ujmując, to epizod owej wojny światów, której wynik trudno przewidzieć. Świata ekonomii zamkniętej, opartej na tajnych kodach i patentach strzeżonych, na odcinaniu kuponów od banderoli monopolu i bezpośrednim spieniężaniu najmniejszej z usług, i świata ekonomii otwartej, żyjącej z pozoru właściwym internetowi powietrzem wolności, lecz szukającej pośrednio za zasłoną dymną ideologii wszechdarmochy dostępu do naszej kieszeni.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj mam dla Państwa mały kalejdoskop jazzowy, a będzie też trochę nie jazzu, chociaż z jazzem bardzo związanego. No dość tych gmatwanin, przejdźmy do rzeczy. Sinatra oczami Scorsese. To już Państwo wiecie, o co chodzi. Tak jest, Martin Scorsese ma nakręcić film o życiu bożyszcza kobiet kilku pokoleń. Informację taką oficjalnie podały do wiadomości studia wytwórni Universal. Nie wiadomo jeszcze, komu przypadnie zaszczyt zagrania głównej roli. Po cichu w kuluarach mówi się o Johnnym Deppie, ale od plotek do realizacji droga długa i usiana cierniami. Ale posłuchać boskiego Franka możemy przecież w każdej chwili.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you.
Niestety od czasu obejrzenia filmu Madagaskar początek tej piosenki niezmiennie przypomina mi Lwa Aleksa. A przecież to jeden z największych przebojów Frankiego. Czy wiecie Państwo, że inny jego równie wielki przebój, My Way, jak wykazały badania, jest utworem najczęściej granym na pogrzebach w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy w ogóle często posługują się popularnymi piosenkami, towarzysząc doczesnym szczątkom swoich najbliższych w ich ostatniej ziemskiej drodze. Szkocja nie wchodzi w te rachuby. Szkoci wolą tradycyjną muzykę religijną. Przypomnijmy tym, którzy być może o tym nie pamiętają, że My Way jest angielską adaptacją dokonaną przez Paula Anka francuskiej piosenki Bożyszcza lat 70. Claude'a François. I to właśnie jest ten zupełnie nie jazzowy fragment naszego dzisiejszego spotkania.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos. D'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude.
Na zakończenie, dla zachowania równowagi, trochę prawdziwego, dobrego jazzu. Liz McComb wydała nową płytę The Sacred Concert. Płyta inspirowana jest muzyką sakralną, ale zawiera i inne utwory. To prawdziwy popis wokalny, ale czegoż innego można by się spodziewać po Liz McComb. Wystąpiła ona całkiem niedawno w Paryżu, w kościele Saint-Sulpice, a także na festiwalu w Reims, w jednej z najsłynniejszych i najpiękniejszych katedr gotyckich. Ale jak się ma taki głos, to katedra obowiązkowa.
Le ciel bleu sur nos pays effondrés et la terre peut bien s'écrouler. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Simplement, il n'aura mes matins. Tant que mon corps. From here to Damon, pas m'importe les problèmes, mon amour presque. Tendon blanc, si tu me le demandais, j'aurais décroché les lunes, j'aurais volé la fortune, si tu me le demandais, j'aurais niré ma patrie, j'aurais niré mes amis. Tu me le demandais. On va bien rire de moi. J'y ferai n'importe quoi. C'est tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache et moi, c'est tu me. Que tu sois loin de moi, à ma porte, si tu m'aimes, comment j'y mourrai aussi. Ah, nous avons connu l'éternité dans les bleus. Les monts cités dans l'ancien pub des problèmes du pays qui s'aimait.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy fragment powieści Stendhala La Chartreuse de Parme, Pustelnia Parmeńska. Usłyszymy go teraz ponownie. Bohater, Fabrycy Del Dongo, znajduje się w więzieniu. Mimo to czuje się szczęśliwy, gdyż jest zakochany w Clélie, córce komendanta twierdzy. Clélia odwiedza go w celi i usiłuje przekonać, że powinien zdecydować się na ucieczkę.
Prométhée, la vie que vous m'avez faite est affreuse.
Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour est peut-être le dernier de votre existence.
Que faut-il promettre ?
Vous le savez ?
Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
Promettez des choses précises.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je une fois loin de vous ?
Jurez de vous sauver quoi qu'il puisse arriver.
Comment ? Êtes-vous décidée à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus ?
Oh Dieu ! Quelle âme me croyez-vous ? Mais jurez, ou je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
Czy zrozumieliście ten dialog?
Où se trouve Fabrice?
Gdzie znajduje się Fabrycy?
En prison.
Qui est la jeune fille qui vient le voir?
Kim jest dziewczyna, która go odwiedziła?
C'est la jeune femme qu'il aime, Clélia.
Que doit lui promettre Fabrice?
Co Fabrycy ma jej obiecać?
De s'évader.
Pourquoi Fabrice ne désire-t-il pas s'évader?
Dlaczego Fabrycy nie chce uciec?
Parce qu'il veut voir Clélia, la fille du gouverneur de la prison.
Que craint Fabrice s'il s'enfuit?
Czego obawia się Fabrycy?
Il craint que Clélia ne se marie avec un marquis.
Qui doit donner à Fabrice l'ordre de s'évader?
Kto ma dać Fabrycemu sygnał do ucieczki?
La duchesse Sanseverina.
Sytuacja jest skomplikowana, gdyż w grę wchodzą uczucia kilku osób, o których Clélia i Fabrycy wspominają w trakcie rozmowy.
Je jure d'obéir à la duchesse.
Mówi Fabrycy i potem jeszcze dodaje.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera.
Księżna Gina Sanseverina zna Fabrycego od dziecka. Jest nawet jego chrzestną matką, ale przy tym beznadziejnie jest w nim zakochana. Boleje więc, że Fabrycy kocha Clélię. Niemniej próbuje ratować z opałów ukochanego chrześniaka, który pakuje się w kłopotliwe sytuacje. Wspólnie ze swoją rywalką opracowuje plan ucieczki Fabrycego. Fabrycy wspomina także o innej osobie, pytając Clélię.
Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus?
Clélia, zakochana w Fabrycym, nie chce poślubić markiza, choć tego życzy sobie jej ojciec. Później jednak będzie mogła zgodzić się na to małżeństwo, bowiem złoży Matce Boskiej obietnicę, że w zamian za uratowanie Fabrycego nigdy więcej go nie zobaczy. Na razie Clélia walczy z sobą. W głębi serca pragnie, żeby Fabrycy pozostał w więzieniu, bo mogłaby go widywać codziennie, ale też boi się, że jeśli nie ucieknie, zostanie otruty. Mówi o duszy, by dać wyraz swej udręce.
Mais jurez, où je n'aurai plus un instant la paix de l'âme.
Przyjrzyjmy się teraz, jakimi słowami młodzi ludzie wyrażają obietnicę i przysięgę. Znajdują się w dramatycznej sytuacji i dlatego ich wypowiedzi zawierają silny ładunek emocjonalny. Clélia usiłuje przekonać Fabrycego, więc zwraca się do niego w trybie rozkazującym i kilkakrotnie powtarza swoje żądania.
Promettez, promettez des choses précises. Jurez de vous sauver, mais jurez.
Nie zadawala się obietnicą, żąda przysięgi. Ostatecznie z miłości do Clélii Fabrycy zgodzi się na jej żądania, ale najpierw protestuje, tłumacząc, czym byłaby dla niego zgoda na ucieczkę.
Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
Potem już z rezygnacją powtarza dwukrotnie tę samą formułę przysięgi.
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle voudra. je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
W języku francuskim czasowniki wyrażające obietnicę czy zobowiązanie tworzą konstrukcję składniową z bezokolicznikiem poprzedzonym przyimkiem de. De plus l'infinitif. Fabrycy mówi najpierw:
Je jure de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner.
A potem oświadcza zrezygnowany:
Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite.
Zamiast formuły de plus l'infinitif można użyć spójnika że, que, w połączeniu z czasem przyszłym trybu orzekającego, le futur de l'indicatif, ponieważ realizacja obietnicy ma nastąpić w przyszłości.
Je jure que je ne reviendrai jamais dans cet hôtel épouvantable.
Ta konstrukcja z czasem przyszłym jest stosowana najczęściej. Podobnie jak jurer, przysięgać, także niektóre inne czasowniki wyrażające zaangażowanie moralne lub obietnicę werbalną, na przykład promettre, obiecać, tworzą konstrukcję z czasem przyszłym. Możemy powiedzieć:
Je promets que je ferai la cuisine tous les jours pendant les vacances.
Natomiast w połączeniu z czasownikiem s'engager à, zobowiązać się do, stosujemy albo bezokolicznik, albo tryb subjonctif.
Je m'engage à venir te voir tous les dimanches, mamie.
W omawianym dialogu z powieści Stendhala występuje dużo czasowników w czasie przyszłym, gdyż projekt, w tym przypadku dotyczący ucieczki, ma być zrealizowany w przyszłości.
Je jure de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra.
Godzi się w końcu Fabrycy.
Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera.
Czas przyszły stosuje się zawsze, gdy w chwili mówienia wydarzenie jeszcze nie nastąpiło. Uwaga! W odmianie czasowników regularnych czas przyszły trybu orzekającego, indicatif, oraz czas teraźniejszy trybu warunkowego, conditionnel, wyrażającego możliwość, a więc również dotyczącego przyszłości, tworzy się przez dodanie odpowiedniej końcówki do formy bezokolicznikowej. W przypadku czasownika pierwszej grupy, na przykład ordonner, powiemy w czasie przyszłym:
Le jour qu'elle l'ordonnera.
Zaś w trybie warunkowym:
Elle l'ordonnerait.
Jedyne, czego Fabrycy pragnie, to móc każdego dnia patrzeć na Clélien przez okno swej celi. Czas przyszły służy mu także do wyrażenia skargi.
Et que deviendrai-je une fois loin de vous?
Fabrycy del Dongo jest arystokratą, posiada doskonałą znajomość języka. Wysławia się bardzo poprawnie i zadając pytanie stosuje szyk przestawny. Dziś w języku potocznym powiemy raczej:
Et qu'est-ce que je deviendrai une fois loin de vous?
Po chwili Fabrycy pyta z niepokojem:
Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus?
Myśl, że mógłby stracić Clélien, jest dla niego nie do zniesienia. Clélien wciąż usiłuje przekonać Fabrycego o konieczności ucieczki i chce się upewnić, że spełni on swoją obietnicę bez względu na okoliczności. Prosi więc:
Jurez de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver.
Na co Fabrycy odpowiada:
Je jure de me sauver. Et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
Dla wyrażenia zgody albo sprzeciwu możemy użyć w języku francuskim spójników quoi que lub bien que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif.
Quoi que je fasse, il n'est jamais content.
Dzisiejszy dialog pozwolił nam poznać bliżej charakter bohatera powieści Stendhala. Jak się okazuje, Fabrycy del Dongo ma naturę romantyka. Gotów jest pozostać w więzieniu, aby móc oglądać swą ukochaną i gotów jest złożyć każdą przysięgę, aby się jej przypodobać. W dzisiejszym dialogu poznaliśmy różne zastosowania trybu warunkowego i czasu przyszłego w przypadku składania obietnicy lub przysięgi.
C'était
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.